Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Kurt Vonnegut, Rzeźnia numer 5. Tytuł oryginału Slaughterhouse 5. Czyta Jacek Dragun. Tytuł oryginału Slaughterhouse 5. Przełożył Lech Jęczmyk. Wiersze przełożył Janusz Jęczmyk. Copyright 1969 by Kurt Vonnegut Jr. Copyright renewed 1997 by Kurt Vonnegut Jr. This translation published by arrangement with Delacourt Press, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House, LLC. Copyright for the Polish translation by Lech Jęczmyk, 2018. Copyright for this edition by Zysk i Spółka. Wydawnictwo Spółka Jawna, Poznań 2020. All rights reserved. Dla Mary O'Hare i Gerharda Müllern. Bydło ryczy, ptactwo gdacze, dzieciątko się budzi, ale Jezus nasz nie płacze, ani nie marudzi. Rozdział pierwszy. Wszystko to zdarzyło się mniej więcej naprawdę. W każdym razie wszystko to, co dotyczy wojny. Pewien facet, którego poznałem osobiście, został naprawdę rozstrzelany w Dreźnie za kradzież czajnika. Inny z moich znajomych naprawdę odgrażał się, że po wojnie załatwi swoich osobistych wrogów przy pomocy wynajętych morderców i tak dalej. Nazwiska pozmieniałem. Prawdą jest też, że w roku 1967 odwiedziłem ponownie Drezno za pieniądze Fundacji Guggenheima. Niech je Bóg ma w swojej opiece. Przypominało bardzo Dayton w stanie Ohio, tyle że więcej tu wolnych terenów. Ziemia tutaj musi zawierać tony mączki z ludzkich kości. Pojechałem tam z moim dawnym frontowym towarzyszem, Bernardem V. O'Hare, i zaprzyjaźniliśmy się z taksówkarzem, który zawiózł nas do rzeźni, gdzie zamykano nas na noc, kiedy byliśmy jeńcami. Nazywał się Gerhard Müller. Opowiadał nam, że był przez jakiś czas w niewoli amerykańskiej. Pytaliśmy go, jak się żyje przy komunistach, a on powiedział, że początkowo było okropnie, że trzeba było bardzo ciężko pracować, nie było mieszkań, żywności ani odzieży, ale że teraz jest już znacznie lepiej. Ma miłe, małe mieszkanko, a jego córka studiuje na wyższej uczelni. Jego matka spłonęła podczas bombardowania Drezna. Zdarza się i tak. Przysłał O'Haremu na Boże Narodzenie kartę następującej treści. Życzę panu i pańskiej rodzinie, także pańskiemu przyjacielowi, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I mam nadzieję, że spotkamy się znowu w świecie, gdzie pokój i wolność w taksówce, jeśli wypadek zechce. Bardzo mi się podobało to, jeśli wypadek zechce. Nie chcę tu opowiadać, ile pieniędzy, czasu i nerwów kosztowała mnie ta cholerna książka. Kiedy 23 lata temu wróciłem do domu z II wojny światowej, wydawało mi się, że nic łatwiejszego, jak napisać o zniszczeniu Drezna. Wystarczy po prostu przedstawić to, co widziałem. Sądziłem też, że wyjdzie z tego wybitne dzieło, albo że przynajmniej zarobię na nim kupę forsy ze względu na wagę tematu. Tymczasem nie potrafiłem jakoś znaleźć w sobie odpowiednich słów. W każdym razie było tego za mało na książkę. Zresztą teraz też nie bardzo wiem, jak o tym opowiadać. Mimo że jestem już starym prykiem, otoczonym wspomnieniami, polmalami i dorosłymi synami. Kiedy myślę o tym, jak bezużyteczne były moje wspomnienia wyniesione z Drezna i jak mnie jednocześnie kusiło, żeby o nim napisać, przypomina mi się znany limeryk. Pewien młody człowiek rodem z Ankary tak przemawiał do swojej fujary. Tyś mi życie zmarnował, zmienia wyzuł i zdrowia, a dziś nie chcesz nawet lać, błaźnie stary? Przypomina mi się też piosenka. Nasyfam się Jon Jonsson. Przybyłem tu z Wisconsin. Zajęcie tam w tartaku dobre mam. Gdziekolwiek się pokażę, fesole widzę twarze. I wszyscy proszą mnie, ach przedstaw, przedstaw się. Więc odpowiadam, że nasyfam się Jon Jonsson. I tak dalej w nieskończoność. W ciągu tych lat znajomi nieraz pytali mnie, nad czym teraz pracuję i zwykle odpowiadałem, że najważniejsza jest moja książka o Dreźnie. Powiedziałem to kiedyś Harrisonowi Starowi, który pracuje w filmie, na co uniósł brwi i spytał: czy to jest książka antywojenna? Tak, odpowiedziałem. Chyba tak. Czy wiesz, co mówię facetom, którzy piszą książki przeciwko wojnie? Nie. Ciekawe, co im mówisz. Mówię, dlaczego nie piszesz książek przeciwko lodowcom? Chodziło mu oczywiście o to, że wojny będą zawsze i że z równym powodzeniem można próbować powstrzymywać lodowce. Ja również jestem tego zdania. A gdyby nawet wojny przestały nacierać na nas niczym lodowce, to wciąż jeszcze pozostanie zwyczajna, poczciwa śmierć. Kiedy byłem nieco młodszy i pracowałem nad swoją słynną książką o Dreźnie, spytałem towarzysza z czasów wojny, Bernarda V. O'Hare, czy mogę go odwiedzić. O'Hare był prokuratorem okręgowym w Pensylwanii, ja zaś byłem pisarzem z Półwyspu Cod. Na wojnie byliśmy obaj szeregowcami i zwiadowcami w piechocie. Nie spodziewaliśmy się wtedy, że po wojnie uda nam się dorobić. Teraz jednak obu nam powodziło się zupełnie nieźle. Odszukanie O'Harego zleciłem towarzystwu telefonicznemu Bella. W takich sprawach oni są niezastąpieni. Czasem miewam po nocach takie napady związane z alkoholem i telefonem. Upijam się wtedy i wypłaszam z pokoju żonę, ziejąc mieszaniną gazu musztardowego i róż. Potem, tonem wytwornym i śmiertelnie poważnym, proszę panienkę z Międzymiastowej o połączenie mnie z którymś z moich od lat niewidzianych przyjaciół. W ten właśnie sposób połączyłem się z O'Harem. On jest niski, a ja jestem wysoki. Na wojnie byliśmy Patem i Pataszonem. Razem trafiliśmy do niewoli. Powiedziałem mu przez telefon, kto dzwoni. Uwierzył natychmiast. Nie spał jeszcze. Czytał. Oprócz niego cały dom pogrążony był we śnie. Słuchaj, powiedziałem. Piszę książkę o Dreźnie. Szukam kogoś, kto pomógłby mi przypomnieć sobie pewne szczegóły. Chętnie przyjechałbym do ciebie. Moglibyśmy wypić, pogadać i powspominać. Odniósł się do tego projektu bez entuzjazmu. Powiedział, że niewiele pamięta, ale żebym przyjeżdżał. Myślę, że kulminacyjnym punktem książki będzie egzekucja starego, poczciwego Edgara Derbiego, powiedziałem. Cóż za ironia. Spalono całe miasto, zginęło tysiące ludzi, a tutaj ten amerykański piechociniec zostaje wśród zgliszczy aresztowany za kradzież czajnika. Odbywa się normalny sąd i stawiają go przed plutonem egzekucyjnym. Mruknął O'Hare. Czy nie uważasz, że to właśnie powinno być kulminacyjnym punktem książki? Nie znam się na tym, odpowiedział. Książki to twoja specjalność. Jako specjalista od punktów kulminacyjnych, napięcia, charakterystyk, wspaniałych dialogów, dreszczy emocji i kontrastów, wielokrotnie opracowywałem sobie plan tej drezdeńskiej historii. Najlepszy, a w każdym razie najładniejszy, jaki udało mi się sporządzić, powstał na odwrotnej stronie rolki tapety. Użyłem do tego celu kredek mojej córki, innego koloru dla każdego z bohaterów. Na jednym końcu rolki był początek opowieści, na drugim koniec, część środkową zaś zajmował środek historii. Niebieska linia spotykała się z czerwoną, potem z żółtą, a potem żółta linia urywała się, ponieważ bohater, którego wyobrażała, ginął. I tak dalej. Zniszczenie Drezna było przedstawione w postaci poziomej wiązki pomarańczowych kresek i wszystkie linie, które jeszcze żyły, krzyżowały się z nią i przechodziły na drugą stronę. Koniec, gdzie urywały się wszystkie linie, to buraczane pole nad Łabą koło Halle. Padał deszcz. Wojna skończyła się w Europie już kilka tygodni temu. Staliśmy w szyku, pilnowani przez rosyjskich żołnierzy. Byli tu Anglicy, Amerykanie, Holendrzy, Belgowie, Francuzi, Kanadyjczycy, Południowoafrykańczycy, Nowozelandczycy, Australijczycy, tysiące ludzi, którzy mieli przestać być jeńcami wojennymi. Na przeciwległym krańcu pola stały tysiące Rosjan, Polaków i Jugosłowian pilnowanych przez żołnierzy amerykańskich. Tam, na deszczu, dokonywano wymiany, sztuka za sztukę. O'Hare i ja wdrapaliśmy się wraz z innymi na amerykańską ciężarówkę.